Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała tobie, Panie.
Maria Magdalena stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca, natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: widziałam Pana i co jej powiedział. Oto słowo Pańskie. Wszystkie wydarzenia w wersji janowej są niezwykle głębokie i bogate w swojej treści. One przede wszystkim należy je czytać w takim podwójnym kluczu. Oczywiście całe Słowo Boże należy czytać w podwójnym kluczu, to znaczy kluczu litery, czyli tych wydarzeń historycznych, które miały miejsce, pewnych faktów. A drugi klucz to jest klucz duchowy, czyli w tym sensie takim duchowym, w sensie głębszym. I jeżeli chodzi o tą warstwę wierzchnią tego słowa, czyli literalną, no to ogólnie rzecz biorąc mniej więcej wiemy, o co chodzi. Gdzie ta akcja się toczy, prawda? Kto w niej występuje. Natomiast cała sztuka niejakby też również naszej medytacji, naszej współpracy z Duchem Świętym polega na tym, żeby właśnie Duch Święty nam pozwalał osłaniać to, co jest pod tą zasłoną, pod tą wierzchnią warstwą, co jest głębiej w tym Słowie Bożym. Jeżeli czytamy ten tekst w kontekście, to zdanie wyżej, jak popatrzymy w Piśmie Świętym, kończy się takim stwierdzeniem, że uczniowie znowu wrócili do siebie. Czyli oni przyszli do grobu, ale znowu wrócili do siebie. Czyli oni jakby wracają znowu do tego, co jest, do czego się przyzwyczaili, do czego tkwią, do swojego starego sposobu myślenia. Znowu wracają do swojego starego sposobu myślenia. Do nich jeszcze do końca nie dociera prawda o zmartwychwstaniu Jezusa. I dalej czytamy, że Maria Magdalena stała przed grobem płacząc. Widać w tej postawie taki duży upór. Pomimo, że Jezus nie żyje, ona o tym dobrze wie. Pomimo, że po ludzku nie ma nadziei, jej myślenie ludzkie niczym się nie różni od myślenia apostołów. To, co w głowie, ona ma to samo, co apostołowie. W głowie mają to samo. W głowie mają, że Jezus nie żyje. Ale ona ma coś więcej. Ona ma serce. I o ile w głowie wszyscy mają wątpliwości, o tyle to, co wyróżnia Marię Magdalenę, to wyróżnia ją, jej serce. To serce pozwala na to, żeby ona stała, pozwala jej stać przy grobie. Pomimo, że głowa mówi może, że to nie ma sensu. Po co stać przy śmierci? Po co stać w miejscu śmierci? W domu śmierci? Nie ma sensu tam stać. Rozum tak podpowiada. Rozum każe iść stąd, tak? Rozum apostołom nakazał wrócić z powrotem do domu. I pewnie Marii Magdalenie rozum też to samo nakazuje. Natomiast serce nakazuje jej być, nakazuje jej trwać. Pamiętamy tą scenę, kiedy Maria Magdalena namaszcza przed śmiercią Jezusa i kiedy się burzą faryzeusze, że zdaje się namaszczać takiej kobiecie i Pan Jezus mówi, że ona, jej wiele przebaczono, bo ona bardzo umiłowała. Bardzo umiłowała. I ona właśnie z takim miłującym sercem stoi przy tym grobie. Ewangelista to zaznacza, że ona stała. Stała przed grobem. Niewzruszenie. Stała i płakała. To ten płacz on też pokazuje jej przeżycia wewnętrzne, wszystkie emocje, które tam nie są. Jej tęsknotę za Zbawicielem. Żal, który z powodu śmierci Jezusa pojawia się w postaci jej płaczu. I kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli. Ona zaczyna widzieć. W teologii, w duchowości monastycznej są te dwie rzeczywistości. Praktykę i teoretykę. I nie ma teoretykę, czyli nie ma widzenia, a widzenie to jest kontemplacja, bez praktykę, czyli bez oczyszczenia. I zobaczmy, jak to u Marii Magdaleny funkcjonuje, że to oczyszczenie, to, że ona stoi przy tym grobie, to jest jej oczyszczenie. Stała i płakała. Tu się dokonuje jej oczyszczenie. Oczyszczenie jej zmysłów, oczyszczenie umysłu. Kiedy tak stała i płakała, tak mówi Słowo Boże, kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała. Czyli ona zaczyna już patrzeć przez pryzmat kontemplacji. Czyli inaczej mówiąc, ona zaczyna patrzeć też oczami serca. To serce w Marii Magdalenie jest bardzo żywe. Ono jest bardzo energiczne. I ono jest też bardzo otwarte. Otwarte na łaskę. Otwarte na nowość. I kiedy tak zagląda, nachyla się do grobu, czyli nachyla się de facto do miejsca, w którym normalnie jest śmierć, ale ona nie widzi tam śmierci. Ona widzi dwóch aniołów siedzących w bieli, gdzie grób się kojarzy nam ze śmiercią, z ciemnością, z żałobą, ze smutkiem, z przygnębieniem, ze stratą. A kiedy ona się nachyliła, widziała dwóch aniołów w bieli. Właśnie człowiek kontemplacji patrzy oczami Boga na to, co jest ciemne. Tam, gdzie jest ciemność, tam jest... On tam widzi światło, on tam widzi biel. Mówiłem o tym nakazaniu w Kościele niedawno. Że człowiek, który ma oczy Boże, czyli oczy Boże to jest kontemplacyjne, są kontemplacyjne oczy. I właśnie Maria Magdalena ma takie kontemplacyjne oczy. Ona patrząc w miejsce śmierci, w miejsce ciemności, ona widzi światło, ona widzi biel. Ona tam nie widzi śmierci, ona widzi dwóch aniołów w bieli. To są dla nas bardzo ważne elementy, bardzo, bardzo ważne detale, które tutaj święty Jan jakby przez które nam tak wiele chce powiedzieć. Siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, czyli tam, gdzie był trup, tam są aniołowie, czyli zupełne przeciwieństwo. Tam, gdzie ludzie widzą trupa, czy tam, gdzie ludzie spodziewają się trupa, tam Maria Magdalena widzi dwóch aniołów w bieli. Czyli niebieskich wysłańców. Czyli jej oczy są jakby, patrzy w dół, ale jej oczy widzą to, co jest w niebie, bo aniołowie są w niebie. A ona widzi w grobie. I to jest myślenie paschalne właśnie. O to chodzi w naszym myśleniu paschalnym. Żeby się nie dać sprowokować złu, ciemności, śmierci. Temu się dali sprowokować uczniowie. Dlatego po raz kolejny odeszli właśnie od grobu. Po raz kolejny odeszli. Ona została. I tu się dokonuje to jej praktykę właśnie. Praktykę i teoretykę, czyli widzenie, kontemplację. Ewangelista zauważa, że ciało Jezusa leżało, przepraszam, że ci aniołowie byli jeden w miejscu głowy, a drugi w miejscu nóg. Wiadomo jest, że Jan, w ogóle apostołowie, jeżeli takie wtręty, takie wstawki, szczegóły podają, to one po coś są, żeby nam coś uświadomić. I one mają swoje znaczenie, swoją symbolikę. Ojcowie Kościoła widzą to między innymi w taki sposób, że głowa to jest bóstwo Jezusa. Głową Jezusa jest Bóg. Nogi to jest Jego człowieczeństwo. Czyli ci apostołowie są jakby po krawędziach, czyli oni jakby określają bóstwo i człowieczeństwo Jezusa. Czyli cały Jezus zmartwychwstał ze swoim bóstwem i ze swoim człowieczeństwem. To właśnie oni podkreślają. Zdaje się, że to Hieronim. Nie Hieronim, tylko Jan Chryzostom właśnie w taki sposób, taką interpretację nam daje. Ale są inne interpretacje. Świętego Augustyna na przykład, który to mówi, że to jest Stary i Nowy Testament właśnie. Głowa to jest Stary Testament, nogi to jest Nowy Testament. I właśnie to są nogi zwiastuna głoszącego dobrą nowinę. Jezus się wciela, żeby głosić dobrą nowinę. I te nogi to są nogi zwiastuna, czyli człowieka. Dlatego to jest człowieczeństwo. Nowy Testament. Jezus przychodzi jako człowiek w Nowym Testamencie. To są takie detale, które warto wiedzieć tak dla siebie. Ale one też zawierają w sobie głęboką prawdę teologiczną. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Kiedy się wchodzi w rzeczywistość niebieską, kiedy się spotyka z aniołami, kiedy się widzi pusty grób, to już nie ma miejsca na płacz. Jej ciało jeszcze płacze. To jest końcówka jej oczyszczenia. Tak byśmy mogli powiedzieć. Ona jeszcze płacze, ale oni jakby chcą ją zatrzymać w tym płaczu. Że tu już nie ma miejsca dla płaczu. Jest chwała Boża. To już jest zmartwychwstanie. To już jest wejście w życie Boże. Kiedy Chrystus zmartwychwstał, w Nim żyjemy, prawda? Jesteśmy w Nim ukryci. W Bogu jesteśmy ukryci. Już nie ma miejsca dla płaczu. Ona odpowiedziała: zabrano mego Pana i nie wiem, gdzie go położono. To jest właśnie takie ludzkie myślenie. Zabrano mego Pana i nie wiem, gdzie go położono. Ale tak naprawdę to tęsknota serca szuka Boga. Tęsknota serca Marii Magdaleny. Ona szuka, ona poszukuje Jezusa. Ona go szuka bardziej sercem niż nawet umysłem czy czymkolwiek innym. I gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa. Znowu to mamy teoria, czyli ujrzała, kontemplacja Jezusa. Kiedy to powiedziała, ujrzała. Tomasz Zakwinu to fajnie pokazuje, dlaczego ona się obróciła. Tomasz Zakwinu mówi, że jeżeli ona rozmawiała z aniołami, tak face to face, to aniołowie, widząc Jezusa, wstali. I jak ona zobaczyła, że aniołowie wstali, to się obróciła, co się dzieje. W taki sposób zobaczyła Jezusa. No ale to jest interpretacja znowu świętego Tomasza Zakwinu. Panie, jeżeli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Tu jest żar miłości. Jej żar jej to żar ognia. W Pieśni nad Pieśniami czytamy te słowa. One też, ojcowie Kościoła, te słowa odnoszą też do Marii Magdaleny, że żar jej to jest żar ognia. Że ona chciała martwe ciało Jezusa. Ona tak kochała Jezusa, że ona mówi rzeczy takie po ludzku niedorzeczne. Że powiedz, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Ja wezmę to martwe ciało. Ja zabiorę to martwe ciało. Ona nawet chciała z tym martwym ciałem być. To jest pragnienie serca Marii Magdaleny. Ja tak się zastanawiam nad ludźmi, którzy utyskują z powodu braku Eucharystii, z powodu braku komunii, z powodu braku różnych rzeczy teraz świata. I tak sobie myślę, czy oni tęsknią za osobą, czy oni tęsknią za rzeczą? To są dwie różne tęsknoty. Można tęsknić za pewną praktyką religijną. I teraz pytanie, czy oni tęsknią za osobą, czy tęsknią za rzeczą? Czy my tęsknimy za osobą, tęsknią za Eucharystią, czy my tęsknimy za tym, że nam praktyki religijne zabrano? Ona tęskniła za osobą. Nawet jeżeli ta osoba jest martwa, ona tak bardzo tęskniła za Jezusem. Jezus mówi do niej: Mario, po imieniu ją wzywa. Ona obróciła się, powiedziała, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: rabuni, to znaczy mój nauczycielu. To jest co innego niż rabbi. Rabbi to się Judasz zwracał do Jezusa. Rabbi. A ona się zwraca rabuni. I sobie kościoła też mówią, że to rabuni, ono zawiera w sobie boskość. Czyli to jest wyższy stopień. To jest coś większego niż tylko nauczyciel. Rabuni, ona tutaj mówi mój nauczycielu. Czyli ona uznaje w nim Boga, uznaje w nim swojego Pana. Ale ciekawą rzecz mówi Jezus. Nie zatrzymuj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. A ostatnio słyszeliśmy, że kobiety się przykleiły do Niego. Tutaj nie zatrzymuj, to jest nie do końca dobrze przetłumaczone. Nie dotykaj mnie, jest w oryginale. Nie dotykaj mnie, ponieważ nie wstąpiłem do Ojca. A znowu inne przyszły, to Go objęły. Czytaliśmy to przedwczoraj, czy wczoraj. Objęły Go za nogi. I Pan Jezus z Nim protestował wtedy. A tutaj Jezus mówi, nie dotykaj mnie. Dlaczego tak jest? Dlaczego ta rozbieżność? No właśnie dlatego, że Jezus pierwsze dał się dotknąć, żeby one zobaczyły, że On jest żywy. Żeby one uwierzyły, że On zmartwychwstał. Natomiast kiedy Maria Magdalena uwierzyła, że On jest mój rabuni, ona uwierzyła, że zmartwychwstał, to Jezus mówi, nie dotykaj mnie, bo ja już teraz nie jestem do dotykania. Ja jestem, żeby we mnie wierzyć. To, co Pan Jezus potem powie do Tomasza w Wieczerniku, błogosławieni, znaczy uwierzyłeś, ponieważ mnie dotknąłeś, widziałeś, zobaczyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Dlatego Jezus przychodzi już w ciele uwielbionym. To nie jest ten sam Jezus. To jest Jezus wiary. To nie jest Jezus historyczny już w tej chwili. Już Jego historia się kończy. Dlatego On mówi, nie dotykaj mnie. Już historia jakby dobiega końca. Teraz zaczyna się spotkanie z Jezusem wiary. I On jest uwielbiony. On jest tym, który wstępuje do Ojca. Mówi, jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. On wstąpił do Ojca w dniu zmartwychwstania. Ale tutaj chodzi o to rozstanie się właśnie z uczniami. On już nie będzie z nimi przebywał w taki sposób, jak przebywał dotychczas. On już nie będzie dotykalny tak, jak był dotykalny dotychczas. I wreszcie poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom, widziałam Pana. I oznajmiła to, co jej powiedział. Ale piękna jest ta przygoda Marii Magdaleny. Ona jest dla nas bardzo ważna też. Żebyśmy mieli paschalne oczy, tak jak Maria Magdalena. Żebyśmy mieli paschalne myślenie. Żebyśmy czasami dawali jakby odpocząć naszemu umysłowi, a skupili się na tym, co serce nam mówi. Gdyby ona poszła za umysłem, poszłaby za uczniami, wróciłaby z powrotem. Ona została dlatego, że serce jej, ona szła za sercem, serce kazało jej zostać. Zostać przy grobie. Serce czasami nam podpowiada rzeczy niedorzeczne niekiedy. To tak samo jak serce jej podpowiadało, żeby zabrać ciało Jezusa. Rozum przecież tak nie mówi. To tylko serce może tak mówić. I zobaczcie, że kiedy człowiek idzie za sercem, to jest prawdziwe. Kiedy idzie za sercem, to właśnie w sercu spotyka Jezusa. Albo spotyka Jezusa dlatego, że idzie za sercem. Rozum nas bardzo często zwodzi. Zobaczcie, jak ile razy rozum zwiódł uczniów. Jakże nierozumni jesteście, mówi Pan Jezus do Emaus idąc. Nierozumni. To znaczy co? Zwiedzeni. Jesteście zwiedzeni. Rozum, niby macie rozum. Z tego, że macie rozum. Jakby nic nie pojmujecie z tego rozumu. Dlatego prośmy Pana o takie otwarte serce, żeby ta przemiana, ona się musi w naszym sercu dotykać. To serce Jezus musi ciągle uzdrawiać, to znaczy musimy wchodzić w tą praktykę, w to oczyszczenie serca, po to, żeby nasze serce widziało, żeby oczy serca naszego widziały.